Dzisiaj ten udział akurat wczoraj też na wieczór i tak dzisiaj też i rano tak słowo, tak nie miałem, tak coś się tak kołatało, ale potem było to wszystko tak dobrze. Dzisiaj taki temat o łasce Bożej. O łasce Bożej właśnie taki temat i jeszcze tam na portalach, ale też będzie też na naszej stronie zborowej. Jeszcze kolejny temat, a właściwie zbiór tematów pod takie ostrzeżenie, naukę, ostrożność, moje takie odczucia, które mam. I też jeszcze to mi przyszło, dużo miałem, nawet bym chętnie to już pisał od razu i przekazał. Tak nie było nic, nagle mam do przekazania dzisiaj na nabożeństwie o łasce Bożej, a potem może jak Bóg da po obiedzie będę miał czas, żeby pisać na portalach, na stronie zborowej, żeby każdy mógł to czytać. Chciałem się podzielić czymś, co jest często sprzecznością wykorzystywaną przez szatana. Znaczy często, każdą sprzeczność wykorzystuje szatan. Po prostu on nigdy nie odpuszcza, po prostu on wszędzie się panoszy. W każdej chwili, jeżeli żyjemy w poście, w modlitwie, gdy mamy atak, gdy mamy różne ciężkie chwile, więc gdy mamy wtedy pozycję modlitwa, mówi Jezus, wtedy jesteśmy ochronieni bardziej, on do nas tak dojść nie może, przez kogoś może dojść, przez najbliższą osobę, przez jakieś okoliczności, wydarzenia, które się dzieją nawet i w świecie, dookoła nas, i różne przeszkody, czy z samochodem, czy z pracą, czy zdrowiem, czy z czymkolwiek może tak przychodzić, ale nasze myśli powinny być zawsze czyste. Prawda? I właśnie tutaj Bóg nas ochrania, otacza nas opieką. Tak samo jak ochraniał też Joba, Bóg nie pozwolił dotknąć jego myśli. Bóg był w jego myślach, w jego sercu. Diabeł wszystkiego się imał, łapał, wszystkiego się dopuszczał, ale Bóg chronił to, co jest w nas najwartościowsze. Jeżeli Bóg jest w nas najwartościowszy, więc to będzie chronione. I wtedy możemy mieć wiarę, ufność i miłość do Boga. Wtedy jest zwycięstwo. Zwycięstwo, które może świat zewnętrzny nie będzie widział. Tak się przypomina mi się historia Elizeusza. On tylko poprosił o odwieczycie ducha Eliasza i gdy przyszła na niego choroba, kiedy miał umrzeć, pamiętamy tą sytuację, kiedy przyszedł król Joasz do niego i on wtedy powiedział, żeby strzelił strzałą za okno. Nie on szczerbił, to jest strzała zwycięstwa, Bóg da ci zwycięstwo. I żeby rzucił tymi strzałami jeszcze ziemię. No i on rzucił 3 razy. To mówi, szkoda, ale się to Elizeusz się tak zdenerwował, na niego tam w nerwach powiedział, rozłościł się. Dlaczego tylko 3 razy rzuciłeś? Gdybyś rzucił 5-6 razy, to byś całkowicie rozgromił wroga. A tak to tylko 3 razy wygrał zwycięstwo, a on będzie dalej się ciebie jeszcze imał, przeszkadzał i dalej będzie jeszcze funkcjonował. Bóg chce dać pełne zwycięstwo. I ten Elizeusz miał chorobę, że musiał umrzeć. Po prostu miał chorobę. I musiał umrzeć. Ale to, co Bóg chroni w nas, jest w nas, Bożym namaszczeniem, Bożą mocą, sprawia, że ta moc się ujawnia. I bez względu na to, w jakim to jest czasie. Nie możemy tego określić. Modliłem się, chciałem, a potem się okazało, że to nie w tym czasie, to nie tak, albo wcale i zwątpienie przychodzi. Wcale tak nie jest. Jeżeli Bóg posyła swoje słowo, znamy z Izajasza, że ono ktoś to nie wraca. Ono wykonuje swoje zadanie. Tak samo było też i z Jakubem. Wysłane słowo od Boga, czy z Danielem. Całe takie przezbywanie się Jakuba z Bogiem, taka niezrozumienie. Daniel z kolei, gdy modlił się o błogosławieństwo dla ludzi, którzy żyli na cudzym miejscu, uprowadzeni, to też pamiętamy, że tam 3 tygodnie już wysłana była odpowiedź, a szatan przeszkadzał, aby dotarła ta wieść przez anioła do Daniela. Więc nie możemy patrzeć na to swoimi sposobami życia, bo to diabeł do nas dociera, do naszych myśli. One nie powinny, te myśli, być skażone tym, co jest z zewnątrz. Stąd jest to takie pokazanie czystości, uświęcenia, które powinno być. To nie chodzi o to, w jakich szatach chodzimy, jaką mamy pobożność na twarzy, jakie mamy uczynki. Tylko właśnie ta pobożność i świętość w nas to jest to, że Boże Słowo jest na pierwszym miejscu, że Boża wola jest na pierwszym miejscu, że Bóg jest wartością najwyższą. A tak bym powiedział, że w ogóle innych wartości nie ma, tylko to, co jest Boże. Bóg daje nam te wartości. I Bóg jest tą wartością nadrzędną i jedyną. I wtedy jesteśmy ochronieni. To jest prawdziwa świętość i pobożność. Wtedy przychodzi troska o wdowy, o sieroty, to co czytamy w listach apostolskich. To jest prawdziwa pobożność, kiedy jest wspieranie, kiedy widzimy, kiedy jest miłość, kiedy jest współczucie to prawdziwe, kiedy jest szczerość. I bez względu na to, że ktoś odpłaca nam złe, albo nieszczerością, albo krzywdą, to nie może wyhamować to, co jest święte, pobożne, Boże. Wtedy tutaj nie jest świadectwem nasza pobożność, uczynki, przynależność do Kościoła, uświęcenie, czystość języka, zachowań, uczynków. To nie jest to, bo szatan wtedy do nas dojdzie przez emocje. I będziemy się złem za zło odpłacali językiem, myślami, przekleństwem w sobie. Nawet tego nie zauważymy, jak to przychodzi. A potem się z tym utożsamiamy, jeszcze potem jest normalnością. Więc świętość powinna być w tym, że zawsze bez względu na to, czy to jest wzajemne, czy niewzajemne, czy ktoś jest za to wdzięczny, czy niewdzięczny, my emanujemy miłością, świętością, pobożnością, dobrocią Bożą. To jest trudne, bo w ciele żyjemy. Ale to jest łatwe w myślach, bo to nie jest ciało. To jest coś, co potem przychodzi do nieba. Coś, co będzie w niebie. My nie zostawiamy tutaj ducha i duszy na tej ziemi. Zostawiamy tylko ciało. Wszystko będzie w niebie. Więc to, o tą świętość i pobożność dbajmy, a wtedy też i uczynki nasze będą w prawidłowy sposób. I tak przypominając Elizeusza, tak? Elizeusz? Elizeusz, tak. Przypominam, to Elizeusz po śmierci swojej był pełny mocy Bożej w błogosławieństwie, że jego kości były błogosławieństwem nawet dla człowieka, którego nieśli na cmentarz, aby go pochować. I był najazd wroga, porzucili ciało, które wpadło do grobu, gdzie leżały kości Elizeusza. Tego, który zachorował, aby umrzeć. Ktoś powie, że to jakieś przekleństwo, jakiś grzech, że choroba przyszła. On, który innym pomagał, uzdrawiał, tyle cudów czynił, a on banalnie umiera z choroby. Właśnie to jest taka przyczyna, po prostu jest rękę Bożą. To przychodzi w normalny sposób. Ludzie się gorszą wypadkiem Wilkersona, a ja się wcale nie gorszę tym wypadkiem. To są takie przyczyny. To jest po to, aby potknęły się serca słabych. Ci, którzy pewność swoją kotwiczą w ziemskich sprawach i w błogosławieństwie dla ciała. Błogosławieństwo Boże to dla ciała, to jest kremisa Chrystusa, byśmy byli zbawieni. A Boże błogosławieństwo to jest dla naszego ducha i duszy. Abyśmy mieli wieczność zagwarantowaną z Bogiem. To jest błogosławieństwo. A wszystko inne będzie nam przydane. To jest ta zasada. Nie jestem wierzący, nie jestem chrześcijaninem, żeby mi się wygodnie żyło na tej ziemi. Tylko po to, abym się przeniósł do Królestwa Niebieskiego. Więc to jest ta zasada. Tutaj szukam, tego pragnę i tego chcę. I wtedy te zwłoki, które dotknęły kości Elizeusza, ten człowiek powstał z martwych. Prawda? I wrócił do normalnego życia. To Bóg pokazuje po prostu swoją moc nad wszystkim. Nam się wydaje, że to jest słabość i niemoc, a w tym objawia się Boża moc, która jest błogosławieństwem nawet po śmierci. Ona może czynić też i cuda. To jest takie Boże działanie. No i też w tym wszystkim jeszcze jest to, co chciałem o trzech takich przykładach powiedzieć na temat łaski Bożej. Łaska Boża działa w kategoriach niezależnego człowieka i wcale nie musi być precyzyjnie wykonana na sposób ludzki i świecki. Mamy godzinę, mamy dzień, mamy porę, mamy jakiś czas, mamy jakąś sytuację i to wtedy ma być. Właśnie tak nie jest. Boża łaska jest wszędzie. I jest nieograniczona czasem i wykonaniem. To jest Boża łaska. Tak samo jak było z Mattem Wilkersonem, czy z innymi prorokami, czy nawet tutaj w tych kwestiach, które będziemy mieli tutaj przytoczone, te trzy przykłady. I w moim życiu to było tak niedawno, nawet w tamtym roku, w maju usłyszałem, że tata nieraz miał prorostwo od Pana, a potem było inaczej i tata to nie by zmieniał. Nigdy nic ja nie zmieniałem. Mam tą krzywdę, to czuję bardzo rano dużą, bo to było przeciwko Duchowi Świętemu, nie przeciwko mnie, tylko Bogu. I to musi być wyplute z człowieka. Gdy ktoś coś takiego powiedział, to powinien zwymiotować niemalże, powinien wyrzucić. To jest skalpel chirurgiczny, który wyrzuca złe rzeczy i organy złe z naszego ciała, bo inaczej umrzemy. Tak samo ta nieczystość języka powinna być wyrzucona. Bóg nigdy nie daje takiego słowa. I prorocy cierpieli przez to. Przecież Izajasz umarł, gdy 80, nawet 90% tego proroctw nie wykonała się. Dopiero się zaczęła wykonywać po 800 latach. A ludzie już się mogli z niego śmiać, i z Jeremiasza, i z wszystkich innych się mogli śmiać. I to nie było tak. Tak, to nie jest ta droga. Nie wiem. Być może ktoś to czyni w sposób diabelski. Ja nie bronię wszystkich. Tylko chcę pokazać, że Bóg ma władzę nad wszystkim. Wykonuje zupełnie inaczej, niż my sobie to myślimy. To diabeł do nas przychodzi, szufladkuje pewne rzeczy, daje nam pewien obraz i czas i my to przyjmujemy, że to się tak powinno wydarzyć i tak powinno być. Ja nie mówię już 800 lat, jak to było za Mojżesza, było 2 razy 40 lat, czyli 80 lat. Jedne sprawy 40 lat trwały, drugie trwały 80. To są Boże sprawy. Nieraz 800 lat i po naszej śmierci. No. Tak dlatego to jest Boże Słowo. Musimy to rozwiązać duchowo. I gdy my wyłączymy ciało swoje, jak myślimy innymi myślami, nawet gdyby ciało nie chciało kochać nieprzyjaciela, to to nasze wnętrze, które będzie w niebie, ono musi kochać. To jest prawdziwa świętość i pobożność. Nie ta zewnątrz. Nie tytuł pastora, nie ubranie, nie zachowanie, nie czy siostry będą w koszulkach, czy będą w chustkach, czy czymkolwiek. To nie jest wcale pobożność i świętość. Na całym świecie są takie różne zwyczaje, że nie moglibyśmy tutaj wszystkiego zrobić, żeby kogoś nie urazić, kto nas będzie oglądał w telewizji. Po prostu to są ludzkie rzeczy, ludzkie, cielesne. Tego nie możemy tego robić. Musimy cały czas dbać o czystość naszych myśli, bo z nich wychodzi to, co kala. To, co powoduje złe uczynki ciała, co zezwala na uprzenia, aby przychodziły, zezwala na grzechy, które nikt nie będzie widział, jakoś to się ukryje. To jest te myśli nasze, to powodują. Pisze Biblia apostoł Paweł, że zostawcie tego, który nieświadomy nie wie, zostawcie go szatanowi, aby jego duch był zbawiony właśnie w tym czasie. Bo są cielesne rzeczy pod nieświadomością ludzką, która się uczyni. I to nie będzie wcale, to będzie zupełnie inaczej przez Boga oceniane. To nie naszą rzeczą jest. Jest też mowa o tych, którzy źle budowali, ale nie będą mieli nagrody, że źle budowali. Bo niektórzy budują z kamienia, z drogich kamieni, inni z gliny i ze słomy. Przyjdzie ogień, spali i to świadczy. Ale tam pisze, ale on sam zbawiony będzie. Tu chodzi o to, co ma tu. Tu nie zdążył, tu nie umiał, tu miał przeszkody. Tutaj był takim prorokiem, który prorokował, a nic się nie wykonało wtedy, kiedy on żył. Ale potem to wszystko miało jakiś skutek. Nie powinniśmy myśleć o osądzaniu, o oskarżaniu, tylko o miłości i o przebaczeniu. Powinniśmy pokazywać wdzięczność dla naszego bliźniego w sposób taki widoczny, nie szukając odwrotnie dla siebie tej wdzięczności. To jest bardzo dobrze wskazywać. To nie jest wtedy taki fałsz zachęty, pocieszenia, że kogoś pocieszamy i zachęcamy jakimś fałszem, że wszystko jest dobrze, wszystko będzie takie, a siostra taka, a brat tam, a tego wszystko. To po prostu powinno być naszą treścią, że zawsze podnosimy, zawsze wspieramy i to nie dlatego, że taka jest procedura psychiatrii czy prowadzenia analitycznego człowieka, który jest chory psychicznie, ale to jest po to, aby wspierać, dobrze mówić, dobrze myśleć, żeby było osłabić, a nie przeklinać. To jest prawda i tego nie możemy ukrywać. Powinniśmy jeden drugiemu dobrze mówić. Zobaczmy, cała Biblia, Bóg przemawia do człowieka, aby dobrze mówić, aby go wyprowadzić z błędu, aby mu błogosławić i dać. A nam jest ciężko kogoś pochwalić, powiedzieć, przypomnieć, wspomnieć. Ale z drugiej strony nie powinniśmy go się spodziewać. Chodzi o to, że wektory nie są na mnie wykierowane, tylko ode mnie są wykierowane. Wszystkie wektory są ode mnie wykierowane. W drugą stronę. Do mnie to tylko wektor dał Bóg, aby do mnie przyszedł Jezus do mojego serca. Ty ten wektor jest, aby był zbawiony, aby stał się nowym stworzeniem. Wszystkie inne wektory są na zewnątrz. Wtedy, jak to jest na zewnątrz, moje błogosławieństwo, które daje, spływa błogosławieństwo od Boga do mnie. Tym samym kanałem. Jak tego kanału nie ma na zewnątrz, nie będzie też i wewnątrz. Myśmy najpierw musieli przyjąć Chrystusa, rozmawiać z Chrystusem, powiedzieć o swoich grzechach, o swoim ciężarze życia, że ja to chcę zmienić, ja tak nie chcę już żyć, aby Jezus mógł wejść do mojego życia. A Bóg wtedy przygotował krew świętą, wszystko przygotował, aby mnie oczyścić. Bóg przygotował. Ja żadnych wektorów nie muszę dawać. Dopiero wtedy daje, kiedy moje życie się zmienia. Ja się tylko interesuję tym, co jest na zewnątrz. Jezus powiedział, otwarcząc ziemi, idźcie na cały świat i głoście tę Ewangelię. Uczcie. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Tam nie pisze o mnie. Dla apostołów było powiedziane, wy idźcie do Jerozolimy i czekajcie, aż napełnieni będziecie mocą z wysokości. Ale wasze życie całe to jest iść i dawać, a nie oczekiwać, że przyjmę. To jest taka zasada. Daję, to otrzymuję. Ja nie muszę prosić o to, żeby otrzymać. Jeżeli ja daję, to Bóg już wie, co potrzebujemy. Zanim zawołamy, zanim pomyślimy, Bóg już wszystko wcześniej wie. To my otrzymujemy. To już tylko jest tylko formalnością to, że poproszę Boga o błogosławieństwo jakieś. Dla mnie. Bo dla innego ja ciągle proszę o błogosławieństwo. I daję. Ale dla mnie. To już będzie tylko formalnością. Bo ja ciągle daję. Jezus ciągle dawał. Był błogosławieństwem. I mówił do uczniów, idźcie i dajcie i błogosławcie. No i teraz chciałem o tym wspomnieć, że to właśnie w tamtym roku w maju też takie rzeczy usłyszałem. Są to dużą, pierwszą konkretną krzywdą, którą tak odebrałem duchowo. O drugie to kiedyś wspomniałem o tym. A to nie będę teraz już to mieszał, ale apostoł, ja się przepraszam, teraz w Starym Testamencie, pierwsza królewska, 21 rozdział, przeczytamy sobie o Achabie, wiemy, kim był Achab. Dla nas to był najgorszy król. Jeroboam to był totalny tytan grzechu i zła, a Achab nie różnił się prawie od niego wcale. Achab to chyba, gdybyśmy mieli typować króli w ogóle, to byśmy w ogóle, nie wiem, kilku dobrych króli znaleźli, Dawida tylko jednego, a reszta to schodzące po stopniach w kierunku piekła. No i tam na tych stopniach na samym końcu byłby Achab i Jeroboam. Teraz zobaczmy, co było z Achabem. Pierwsza królewska, 21. Teraz uważaj, co było za Achabem. Do Achaba przyszedł Eliasz, największy prorok, który został nazwany też największym prorokiem w Nowym Testamencie, ponieważ duch Eliasza, Eliasz przyszedł przez Chrzciciela. On był Eliaszem. Wiemy, że Eliasza drogo tutaj nie było. Eliasz został porwany do nieba i przyszedł w ciele Jana Chrzciciela, a potem już to ciało zostało na tej ziemi. Więc ten Eliasz powiedział proroctwo, co się stanie z Achabem. Jego wielka godność, Eliasza godność. Największy prorok. Największy cudotwórca od Boga. Bóg przez niego wszystko czynił wspaniale. Co będzie naśladował diabeł, jako anioła światłości pokaże moc, nawet ściąganie ognia z nieba, od strony nieba, to się będzie dawał przez nieba. Ale z góry będzie czynił różne cuda, aby zwieść również i wybranych. To znamy już z list apostolskich. I ten Eliasz powiedział, że Achab tak skończy. I wiemy, jak Achab był, jak skończył. Że on nie zasługiwał na żadną litość. Achab nie zasługiwał na żadną litość. Ale tak bym powiedział, bo do Eliasza Bóg powiedział tak. 28 wiersz, 21 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. To też doszło Eliasza, gdyż bite słowo Pana tej treści. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia. Zobaczmy, Bóg wydał decyzję, że za jego życia będzie to nieszczęście. Eliasz to powiedział w swoim autorytecie, ale to według ciała. Ale tak naprawdę Eliasz się nie obraził, bo on tego nie mówił w swoim autorytecie, w autorytecie Boga. Ale ludzie myśleli, że i wiedzą, oceniają. Każdy z nas, jak stanie i powie świadectwo, powie coś, to każdy z nas będzie odebrany przez każdego, że to jest z jego autorytetu, jego słowo, jego zdanie. On to powiedział. Więc przykro jest człowiekowi, gdy staje się inaczej. Bóg coś zmienia. Bóg przeprzestawia czas i sytuację. No bo przecież, ale gdy nie mówimy tego w swoim autorytecie, to wtedy nie mamy czym się obrażać. Ja na to wszystko się nie obrażam, tylko mi jest bardzo przykro, że to najbliższa osoba mi powiedziała. I ona poniesie karę. Bo gdyby to powiedział ktoś, kto jest w grzechu gdzieś daleko i nie zna go. Ale z mojej krwi i z ciała to jest wielka przykrość. To jest wielki problem. I tutaj jest powiedziane, że Bóg zmienił to wszystko, nie zrobi, ale za życia jego syna sprowadzą nieszczęście na jego ród. Czyli pójdzie to w kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później. Nawet Eliasza już nie będzie. Bo Achab, gdy usłyszał te słowa 27 wierzy, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało, pościł i sypiał woże i chodził przygnębiony. Co zrobił Achab? Skruszył się. Bóg patrzy na naszą skruchę i zmienia też decyzję. Gdybyśmy w tej skrusze i w tym uniżeniu i w tym poddaniu wytrwali do końca, w tej skrusze i uniżeniu wytrwali do końca, to byśmy nie skończyli jak Achab. Ale Achab to była tylko chwilowa jego zmiana. Ale Bóg jest Bogiem łaski i miłosierdzia. Bogiem miłości. I dla Achaba, o którym wiedział, że to jest straszny człowiek, grzeszny i diabeł oddany, dał mu łaskę, abyśmy mieli przykład, abyśmy mieli wzór, aby on miał dowód dla siebie, że nie był przez Boga odrzucony, ale miał szansę się zmienić. Eliasz tutaj nie miał żadnych zarzutów. Boże, Twoja wola, czyń co chcesz. Ja jestem za tym, aby ludzie mieli tą łaskę. No i to było dobre. U Achaba. Teraz Dawid. Pierwsza księga Kronik. Teraz Dawid. Pierwsza księga tam nie wiem, trzeba, żeby tak szybko nie szli, bo są takie tutaj ciekawe te fragmenty. Pierwsza księga Kronik, 21 rozdział, tak samo rozdział 21, od 12 wiersza do 27 jest ta cała historia. Tutaj z kolei był jasnowidz Gad u Dawida. Dawid miał wielu tam proroków i wspomagających i kapłanów, ale to był jasnowidz Gad. Jasnowidz Gad przyniósł konkretne słowo od Boga. Co Bóg uczyni, co Bóg zrobi. I wiecie, ten jasnowidz Gad nie pisze o tym. Nie brał tego jako swój autorytet, że Bóg coś zmieni. Miał powiedzieć i powiedział. I sobie żył dalej. Tak uważał. Pilnował swoją świętość w swojej głowie i sobie dalej żył. Jak Bóg mu kazał jeszcze raz pójść do Dawida, a był gotowy i przyszedł jeszcze raz. I przyszedł wtedy, kiedy Dawid rozmawiał z Bogiem i mówił: Boże, ja chciałem, żebyś dotknął mnie i rodzinę moją, a nie ludzi. To ja policzyłem ten lud. To ja dałem ten nakaz. Nawet Job się zbuntował. Ja dałem, ja chciałem, więc ty mnie dotknij. Ja chciałem się oddać pod twoją rękę, żebyś ty dał sąd, bo w rękę ludzką nie chcę pójść, bo są ludzie bez miłości. Są zawistni. Ja wolę być karany przez Ciebie, przez Boga, którego kocham, miłuję i zna Bożą miłość. I Bożą sprawiedliwość. I chcę, żebyś Ty mnie karał. Gdy ten anioł przyszedł śmierci pod, a u 70 tysięcy mężów z Izraela zginęło, przestrzegnij mnie wyginąć. I tu nagle w pewnym momencie, kiedy przyszedł do stolicy, mieli ginąć kolejne osoby, kolejni ludzie i w kolejnych dniach Bóg posłuchał prośbę skruchę Dawida. Jego szczerość, ale to nie jest tylko na same słowa. Ale przez Gada jeszcze, przez Jan Jasnowidza powiedział: słuchaj, jeżeli on tutaj wybuduje ołtarz w tym miejscu, gdzie stoi anioł śmierci, i złoży na ofiarę i będzie pokutował, to ja wstrzymam. I tutaj przyszła kolejna trumba dla Dawida. Czy ta jego szczerość była prawdziwą szczerością? Bardzo się pilnuję w swoim życiu i nie chcę. Tu nie chodzi o chytrość człowieka, o zapobiegliwość. Ale gdy rozmawiamy z Bogiem i coś ślubujemy, obiecujemy, to powinniśmy tego też wykonać. Nawet by to bolało. Ale taki żyjemy w czasach takich ekonomicznych i w takich czasach, kiedy nie mamy pewności jutra, jeżeli chodzi o finanse i o cokolwiek. Pewności nie ma. Wtedy by się wykorzystywało każdą okazję do współpracy i pomocy. Nie by się powiedziało, aż widzę na Facebookach i wszędzie świadectwa, jak ktoś miał coś zrobić, ale ktoś przyszedł, dał mu pieniądze i nie musiał tego robić. Dawid nie zrobił tego. I tutaj jest kolejne świadectwo. Dawid Bogu coś obiecał. I chociaż trafił na bardzo pobożnego człowieka, to było wtedy klepisko tego Ordana, który razem z synem był na tym klepisku. Bóg tak kochał Boga, tak ten jego poddany Dawida, że powiedział: słuchaj, ty nie musisz kupować, ja to klepisko ci oddaję, to moją całą, jak tam się nazywały, ten sprzęt, którym on młot odskarnia, oddaję na drwa tą młot odskarnię całą, 23 wiersz 21 rozdziału pierwszej księgi Kronik, oddaję ci tą młot odskarnię. Oddaję ci woły, które są przy młockarni. Oddaję ci pasy i wszystko, co tam jest, pszenicę, na ofiarę z pokarmu. Wszystko ci daję. Zrób to. Jestem za. Wiecie, ja bym powiedział: chwała Bogu, dziękuję ci. I bym się cieszył. Ale tu mam przykład, żebym zrobił źle. Może Bóg, gdyby zadbał o mnie, gdyby był szczery przed nim do końca, a nie tam coś ukrywał w sobie, przykryło, to Bóg by mnie upomniał, przecież ja mówiłem, żebyś to ty zrobił, a nie ktoś. Ale jest w człowieku chytrość. Ale chytrość nie w sensie tym grzesznym, że taki chytry ciągle. Takie w człowieku, a przyda się, a fajnie, a użyj mi, a pomoże, a dobrze, ale skorzystam. A te pieniądze, co zaoszczędzę, to sobie już kupię to, co mam w planie, a nie mogę zrealizować. Jest, diabeł daje takie życie. Dlatego ta opasłość nam przeszkadza. Jezus powiedział, uważajcie wtedy, żebyście właśnie nie opasli się. Bo wtedy przyjdzie dla was za zatracenie. Odstąpicie ode mnie. O ziemi wasza miłość i wiara opadnie. Ja przyznaję się, że ja bym się ucieszył z tej propozycji. No bo cel zostałby wykonany. Naprawdę wykonany cel. I jeszcze on tam miałby wspaniały w tym udział. Że nie tylko ja jestem w błogosławieństwie, ale jeszcze on. Dawid był doskonały chyba w tej szczerości. Ale nie chodzi o doskonałość Bożą, bo w nim były różne wady jako człowieka, ale w szczerości do Boga, w tym, o co obiecał, był bardzo szczery. I on powiedział wtedy, nie tak, 24 wiersz, nie tak, lecz ja chcę kupić je za pełną cenę wartości. Nawet mi nie zbliżaj pieniędzy o połowę. Ani nie dawaj mi rabatu, ani promocji żadnej. Chcę kupić za pełną cenę, mój Bóg jest godzien wszelkiej wartości. Ja chcę oddać całą swą wartość. Nic nie wezmę z tego, co twoje. Bo to jest dla Pana. Aby złożyć mi ofiarę całopalną za darmo. Tego nie mogę zrobić. Zobaczmy. Nie tylko Bóg zmienił to, co mówił przez Jasnowidza, ale jeszcze to daleko było pokazane też dla nas, jaka nasza postawa musi być w ślubowaniu i w tym, co mówimy. Jak to jest ważne powiedzieć ślubowanie, powiedzieć to na głos, żeby inni słyszeli. Raz, że to jest dla mojego zbawienia, a drugie, że to mnie wiąże przed Bogiem, jak ja się ostanę, będę się trzymał do końca, zachowam wiarę i zbawienie. Mogę wiele rzeczy nie dopełnić. Na wiele innych rzeczy mogę gdzieś na lewo, czy na prawo, czy stanąć, czy coś innego zrobić. Ale moje ślubowanie i szczerość do Boga, moje przyjście i pokuta musi być szczera, prawdziwa, głęboka i na jawie tylko stać. Jeżeli płaczę przed swoją mamą, czy płaczę przed swoimi bólami, a nie potrafię płakać przed Bogiem, to nie daje Bogu pełnej wartości. Czy płakaliśmy przed Bogiem? Takimi łzami żywnymi, jak przed tragedią, która nas spotkała. Czy potrafimy to Bogu dać? Czy takim sercem Boga pragniemy? Czy takim sercem Bogu wyznajemy miłość? Czy raczej płaczemy wtedy, kiedy mamy krzywdę, mamy źle i prosimy Go o pomoc? To jest do popatrzenia. Jak Bóg do Lida. To jest do popatrzenia. I trzecią, też takim przykładem jest, jak Bóg wszystko zmienił. To jest sprawa Hiskiasza, to jest Ezechiasza w samym tłumaczeniu króla izraelskiego, który miał dzisiaj umrzeć. Ma się umrzeć, bo dzisiaj po prostu już ma śmierć przygotowaną. I on chciał to wszystko zmienić. Jest to w Izajasza 38 rozdział, można czytać też i tutaj, w kronikach, ale akurat w Izajasza. Izajasz sam o tym pisze, bo sam u niego był, sam to mówił, sam to przekazywał. Izajasz, syn Amosa, też potężny prorok, powiedział Boże z wielkim autorytetem swoim, nie swoim, Bożym autorytetem. Stanął i powiedział, dzisiaj umrzesz. Uporządkuj swój dom. Masz szansę i łaskę od Boga, że wiesz, że to będzie niebawem i Bóg ci daje czas, abyś uporządkował swoje sprawy. Kogo masz przeprosić? komu oddać miel, przebłagać, ofiary jakieś złożyć. Zrób to, bo jeszcze żyjesz. Ale czas twojej śmierci jest już zdecydowany. I to powiedział Izajasz. Czy można nazwać Izajasza kłamcą, że Bóg uczynił inaczej? Przecież Bóg mu to kazał powiedzieć. Bóg jak zobaczył modlitwę i żal Hiskiasza, on się odwrócił twarzą do ściany. Drugi wiersz 38 rozdziału księgi Izajasza. I modlił się do Pana. I prosił Boga, wspomnij mu, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wierne, szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Być może Hiskiasz tak nigdy nie wybuchnął płaczem przed nikim. Ale wtedy wybuchnął tutaj, skoro aż tak pisze, to to było coś wielkiego. Wybuchnął wielkim płaczem. Jak my, właśnie, ale to już jest inny osąd. Może lepiej byłoby Hiskiaszowi tego nie robić. Bo Bóg mu przedłużył wtedy o 15 lat życia. Poprosił Izajasza, aby zaniósł mu drugą wiadomość. Przyłóż sobie placek figowy na ranę, a 15 lat dostanie z dłużej. Na co Hiskiasz powiedział, no, ja chcę mieć od Pana znak, że to jest prawda. Nie był szczery, to nie ufał Bogu. I Bóg wtedy cofnął cień słońca z 10 stopni świątyni. Czyli słońce jak gdyby, czy ziemia przestała się ruszać, a zaczęła się ruszać w drugą stronę i potem powróciła do normalności. To jest cud, nie wiemy. Oż takie coś poprosił Hiskiasz. Jego serce zostało wtedy wynagrodzone czym? Urodził mu się wtedy syn Manases, który tak potężnie zwiódł Izrael jak Jeroboam. Ja się Judę zwiódł jak Jeroboam zwiódł Izrael. 55 lat jeszcze żył. I zrobił takie bałwochwalstwo, że lepiej by było, żeby się nie urodził. Bóg nie chciał, żeby się urodził. Bóg chciał, żeby Hiskiasz umarł. Ale Bóg ma łaskę i miłosierdzie. I dał to, co prosili ci ludzie. Jak my możemy nie myśleć o tym, że dla nas też taki Bóg nie jest. Bóg taki sam jest. Tak samo zmienia. Ale módlmy się zawsze modlitwą Jezusa Chrystusa. Wszakże nie moja, ale Twoja wola, jak się stanie Boże. Bo co jest lepsze? Bóg wie. Ale gdy nam na czymś bardzo zależy, a to jest po myśli Bożej, to też jest przykładem, że nie powinniśmy tak łatwo rezygnować. Bo Bóg nawet autorytetem swoim, łamie swój autorytet, zmienia i naraża jeszcze posłańca ludzkiego, który to mówi, że i jego autorytet w oczach ludzi traci, aby dać łaskę i miłosierdzie i pobłogosławić. Zobaczmy, jaki jest Bóg. Zobaczmy, jak świat wszystko robi, żeby prawo, żeby tą sprawiedliwość zrobić doskonałą, żeby nikomu nie przepuścić niczego. Taki jest różny od Bożego prawa, które jest krystalicznie sprawiedliwe, jaką Bóg daje łaskę. Jak osądzi tych ludzi, którzy to prawo i sprawiedliwość robią takie właśnie bezduszne i bez serca i niszczące i nie wierzą, nie ufają nikomu. Więc to samo dostało. Nie ma tam żadnych szans. W Jezusie Chrystusie nie ma żadnych szans. Są ludzie opętani we władze szatańskiej. Bo siebie zostawiają na wygodnych miejscach i niedotkniętych, a wszystkich innych gnębią. Więc Bóg patrzy na te serca ludzi, którzy właśnie odwrotnie chcą. I tą szczerość, modlitwę, wybuch płaczu, to przeżycie, które mamy, I skruchę, i to spanie w piekłach Pana Niniwę spotkało to, co Bóg powiedział przez Jonasza wcześniej, że ona będzie spalona. Jonasz to jest kolejny przykład, że Bóg zmienił swoje zdanie. Jonasza się zdenerwował. Przyszedł zobaczyć, jak Niniwa będzie zniszczona, a Bóg daje im szansę życia. Ale potem czytamy u proroków, jak Niniwa została zniszczona w innym czasie. Ale Bóg odpuścił Niniwie, bo oni nie tylko sami w worach pokutnych i w popiele byli razem z królem, ale jeszcze bydło tak ubrali i bydło posypali popiołem. I bydło ryczało bez wody w poście. I Bóg to, co Jonasz przyniósł, zablokował. A to nie było słowo Jonasza. To było słowo Boże. Bo Jonasz nawet wstrzymywał się, żeby do Niniwy nie iść. A potem się na Boga zdenerwował, że Bóg jest Bogiem litościwym i pełen łaski. A Niniwę i tak to spotkało 10 lat później. Taki jest Bóg. To, że nami będą pomiatać, jak apostołami pomiatali, to nie jest ważne. Musimy w naszych myślach nie mieć autorytetu własnego, tylko Boży. Świętość, pobożność Bożą. Wtedy nas to nie będzie tak dotykało. Nie będziemy wtedy chcieli zemsty. Nie będziemy wtedy chcieli się odreagować w taki sam sposób, jak nam dają. To jest Boże dzieło. Naszym Panem jest Bóg. Jezus powiedział, że jak żyli nazywani Belzebubem, to chyba tym bardziej nas mogą tak nazwać. I to nie nas gnębią, ale to Boga gnębią. Nie nas odrzucają, ale Boga odrzucają. No i chciałbym zakończyć z pierwszego listu Piotra. To tak już tak ewangelizacyjnie dla nas, dla ludzi Nowego Testamentu. Zobaczmy, jak po tym takim objawieniu łaski i miłosierdzia Bożego, jak w tych przykładach i w tym, co mówiliśmy, słuchaliśmy, jak inaczej będzie się czytało teraz ten pierwszy rozdział Piotra. Ile tej łaski i miłości zobaczymy w Bożej. Trzeci wiersz chociażby. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia, zobaczyliśmy, jakie to miłosierdzie, że nawet potrafi złamać swój autorytet, odrodził nas ku nowej, ku żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tam dalej pisze o dziedzictwie, które nam daje nieznikome, nieskalane, niezwiędłe, zachowane w niebie dla nas. To nam wszystko Bóg daje. Zobaczmy, odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie. I tą mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie. Nie przez wiarę tą, że Bóg mi pomoże i pokonać wroga i różne problemy i rozwiązać sprawy i uzdrowienie da i wszystko inne, tylko przez wiarę w zbawienie. Wszystko inne będzie nam dodane według Bożej woli. Obyśmy tak zawsze się modlili. Niech Twoja wola się stanie. Ja proszę, ja tak dodaję w słowach, gdy się modlę, o kogokolwiek i siebie przede wszystkim. Daj mi ciebie, ja nawet wspomniałam w modlitwie. Daj mi to, co jest dobre. Uczyń to, co jest dobre. A dobry jest tylko Bóg. I Bóg wie najlepiej. Niech to się według woli swojej stanie. Daj mi to, co jest dobre. Jak będzie to, co było u Joba dla mnie dobre i wyjdzie to z korzyścią, to niech takie dobro też jest. Niech to będzie dobre dla mnie. Bo jesteśmy strzeżeni mocą Bożą ku czemuś innemu. Tu możemy być narażeni na śmierć taką przykrą, jak chrześcijanie. Nie wiemy, do czego dojdzie to, co teraz jest, bo zajmą się również i chrześcijanami innymi, bo innowiercy to też są nogami. W każdej religii bałwochwalczej inaczej wierzący jest wrogiem. Tam nie ma swobody myślenia i wolności, którą dał Bóg wolnej woli. Nie ma. Wszyscy muszą być. Wszyscy muszą mieć swojego Pana na tej ziemi. Ziemskiego Pana. Dlatego to będzie selekcja dla tych, którzy powiedzą, że moim Panem jest Jezus Chrystus. I nie wyrzekną się Go. I wtedy zobaczą, że pokładając nadzieję w ludziach, i w rządach, i w narodach, źle robili. Ale to będzie też za późno. To teraz trzeba od się odwrócić. Bo potem on przybierze postać anioła światłości, nawet nie zauważymy, żeśmy wybrnęli w bałwochwalstwo diabelskie. Syn jego godziwości będzie pełen miłości wszystkiego i cudów. Ja nie mówię czegoś obcego. Cytuję cały czas Biblię. Więc teraz, póki jeszcze to są głaskania, a nie drapania, a nie robienie wyrw w ciele, tylko takie głaskanie teraz, nauczmy się chronić przyłbicą zbawienia tej naszej głowy, w której znajduje się myśl Boża i myśl Chrystusowa. Bo będziemy strzeżeni wtedy mocą Bożą przez wiarę zbawienie przygotowane dla objawienia w czasie ostatecznym. Ale teraz jest takie jeszcze jedno z 13 wiersza, które trochę będzie łączyło do kazania z poprzednim niedzieli. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwili będąc. Umysły. Bo w nich można popełnić cudzołóstwo, kradzież, bałwochwalstwo. Jezus powiedział, że już gdy myślimy, pożądając kobietę cudzą, popełniamy cudzołóstwo. Nie wtedy, jak uczynimy. Więc tu chronimy świętość, pobożność, nie to, co z zewnątrz. Bo niego tym nie wie, nie widzi. A tak to nie widzą wszyscy ładnego, gładkiego, ogolonego, ubranego, pięknie mówiącego. Nie mam żadnych usterek. Mam tytuły, szatę piękną. Nie, umysł. Bo ja mam Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa za swego Króla i Boga. A On wtedy wie, bo przenika mnie do śmigu kości, On rozdziela ducha od duszy. On zna moje serduszko, zna moje myśli, moje zamiary i zamierzenia. Okiełzać umysły swoje, trzeźwimy będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą o tym, co mówimy, w łasce Bożej. Łaska Boża, która nie ma granic, nawet łamie, nawet Bóg łamie swój autorytet, aby łaska żyła. Aby łaska była skuteczna, aby łaska wykonała swoje dzieło. Która wam jest dana, ta łaska w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Co nam trzeba? Nadzieję w łasce w Jezusie Chrystusie. Wiarę. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, odrodzenie, zbawienie. Nic innego nie potrzeba. Wszystko inne potem się dzieje w Duchu Świętym przez nas. Jesteśmy narzędziem w ręku Bożym i wtedy nie kłamiemy i źle go przysięgamy. Nie robimy bólu drugiemu, bo zaraz chcemy mu to zaradzić, przeprosić, uspokoić. Cennego widzimy w bliźnim swoim, a nie w sobie. Szukamy przyjaźni, szukamy więzi, szukamy to, co Jezus szuka i dlatego nas znalazł. I 8 wiersz na zakończenie. Boże, ten 7, bo tak ważny jest 8. To wszystko jest ważne. Pierwszego listu Piotra, w pierwszym rozdziale siódmy wiersz. A że wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Ludzkie, cielesne złoto, za które ludzie by nas tak szanowali, gdybyśmy tego mieli dużo, ale byśmy wtedy mieli pozdrowień, błogosławić życzeń na dobry rok, na urodziny, ale by się kręcili, sala byłaby pełna, gdybyśmy tyle mieli, że moglibyśmy dawać nie 500 zł na dziecko, ale codziennie po 500 zł dla każdego. To byśmy mieli całe krzeszowice, przypuszczam. A kto by się dowiedział jeszcze za kolistą i tamci? A nie było cały świat. Tylko to byłyby legalne, czyste pieniądze. Cały świat by za 500 zł poszedł i to nie na miesiąc, tylko na jeden dzień dla każdego. Także to nie chodzi o znikome złoto. Bo to nie daje zbawienia. Ale żeby było cenniejsze, bardziej wypróbowane. W ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie i objawi się Jezus Chrystus. To jest wypłamienie, to jest złoto, to jest czystość. Ku chwale i czci Jezusa Chrystusa. I teraz tutaj jest ta decyzja, którą powinniśmy dzisiaj z nią wyjść. Jak tu jesteśmy? Dzieci może w swoim czasie to zrozumieją, jak będą dorosłe. Ale ci, co myślą i rozumieją. Ósmy wiersz. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Prawda to jest? Tego miłujemy, wybuchniemy nawet płaczem. Będziemy mieli dużą skruchę, uniżenie, prośbę i błaganie. I szczerość, jak Dawid. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Zobacz, to jest prawda. Piotr widział Jezusa Chrystusa. Myśmy nie widzieli. Ale go miłujemy. Tu jest powiedziane, że go miłujemy. Nie, że możemy miłować. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie. Wierzycie w Niego. Znaczy, to są słowa, że diabeł ucieka. Że my miłujemy i wierzymy, chociaż byśmy nie dotknęli i nie widzieli. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Jak w pieśniach to okazujemy, w modlitwie, w chęci słuchania, w chęci bycia ze sobą, gorliwości być w społeczności. Jak szukamy też możliwości, żeby się pomodlić, żeby Bogu chwałę oddać, żeby Bogu przynieść ciężary swoje sprawy. Zobaczmy. Weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. To jest jako twierdzenie, że to jest prawda. I teraz zapamiętaj pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, ósmy wiersz, że to jesteśmy my. Zbigniew Sosnowski, Kasia Sobecka miłuje, wierzy i weseli się. Ponad to, co widzi, w to, co nie widzi. Bo to jest mój Stwórca, mój Pan, z którym chcę spędzić wieczność. Mam tutaj słowo przygotowane o tym, i to o tym, nawet taka karteczka była zerwana wczoraj. Na samym końcu pisze, jak ci, co nie przyjmą Chrystusa i zbawienia, będą na zawsze pozbyci światłości. Od tej pory to mieli ciemność. I to samo mam w psalmie. Też zobaczyłem sobie w psalmie 49. Warto też 48 przeczytać pod koniec. Ale w 49 pisze, że ci ludzie, co się chwalą swoimi uczynkami i władzą i możliwościami, są podobni do bydląt, bo sponiewierali Boga, nie mają Boga, nie przyjęli Boga i będą pozbyci na wieki światłości. Tam też właśnie pisze 49 psalm pod koniec. Ale dla nas tam pisze w tym psalmie, dla nas, bo to jest ta karteczka z 16 sobota, to wczoraj. To też tutaj pisze o tej światłości. Tutaj 20 wiersz 49 rozdziału, ale dla nas, lecz Bóg, 16 wiersz, Wyzwoli mu duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Niech to się ziści, niech to będzie. Pokiełznały swoje myśli. Załóżmy ten palce zbawienia, przybice. Pamiętajmy o tym, że tam jest to, co nam się buduje dla naszego usprawiedliwienia. Tam jest prawdziwa miłość. Tam powinna być prawdziwa miłość, prawdziwa wiara i ta prawdziwa ta radość, to weselenie się. To właśnie stamtąd powinno wyjść. Nie na podstawie serca, że dlatego, że mi jest dzisiaj dobrze, jestem zdrowy, wszystko mi się dobrze układa i jestem wtedy wesoły. I jestem wtedy radosny i chcę miłować. Jestem szczęśliwy. Nie. Stamtąd, bez względu na okoliczności, zawsze będziemy miłować, wierzyć i się wyserwić. Bo Bóg nas strzeże mocą swoją. I nas Bóg błogosławi, w tym trzyma. I tak się spotkajmy w niebie. Amen. Amen.